Dzień dobry, kolejne spotkanie w naszym podcaście i kolejny raz, chyba już ostatni, poświęcamy je omówieniu drugiego numeru magazynu Lighthouse, a w tym numerze, zresztą tak samo jak w poprzednim, znajduje się tekst naszego dzisiejszego gościa. Jakub Głaz jest z nami, cześć, witaj.
Witam, cześć.
Z wykształcenia architekt, krytyk architektury, publicysta, coś jeszcze możemy dodać?
Współorganizator takiej inicjatywy Centrum Otwarte, która zajmuje się zarówno edukacją architektoniczną, jak i animacją pewnych działań w przestrzeni Poznania, ale i nie tylko. Organizowania konkursów architektonicznych i tak dalej, i tak dalej. Autor tekstów, programów telewizyjnych i tak dalej. Wszystko o architekturze i przestrzeni.
Jak się łatwo domyślić, właśnie o architekturze będziemy rozmawiać, a kanwą tej rozmowy będzie tekst Jakuba Liczy się wymiar, który znajdziecie na 44. stronie magazynu Lighthouse drugiego numeru. Tekst dotyczy normatyw, norm, które trzeba było stosować w przeszłości, jeśli chodzi o projektowanie mieszkań. A mam pytanie właśnie dotyczące tych norm. W jaki sposób one powstawały? Czy były one inspirowane jakimiś danymi o użytkownikach, w jaki sposób te normy tworzono, żeby wiedzieć, że wysokość na przykład drzwi czy szerokość musi być taka i taka, a minimalna powierzchnia mieszkania zupełnie inna.
One były wypracowywane przez dekady. Tak naprawdę to nie jest tak, że pewne zapisy normatywne, które kiedyś pojawiały się w rozporządzeniach czy też ustawach, były wzięte od razu z jakichś kompleksowych badań, które prowadzono na użytek akurat tych polskich rozwiązań. To sięga wieku XIX, kiedy zaczęto myśleć o przestrzeni mieszkalnej w sposób bardziej racjonalny. I to były ruchy oddolne. Wcale nie architekci zaczynali myśleć o tym, wcale nie inwestorzy. Tutaj zawsze liczył się wygląd budynku, jego forma architektoniczna, detal, to co mówiło na zewnątrz o statusie mieszkańca i użytkownika. Mniej funkcja, zwłaszcza tych pomieszczeń, którymi przeciętny użytkownik w miarę już zamożny się nie zajmował. Kuchnia, łazienka, o ile w ogóle łazienka wtedy jeszcze występowała, ponieważ często był to luksus, na który pozwalali sobie nieliczni, zresztą nie było wielkiej potrzeby mycia się. Wtedy jeszcze w Europie, w Ameryce już wcześniej walczono brudem i higiena wcześniej zaczęła odgrywać dużą rolę. I też w Ameryce tak zwane domowe inżynierki, ruch domowych inżynierek, taka nazwa do nich przylgnęła, czyli panie domu, mówiąc staroświeckim językiem, się rozpoczął i one zaczęły zmieniać gotowe już zrealizowane projekty domów, w których przyszło im pracować, często zarządzać tym domem przy użyciu właśnie jakichś pomocy kuchennych czy też sprzątających, tak żeby te przestrzenie były bardziej funkcjonalne, bo architekci, najczęściej mężczyźni, właściwie tylko mężczyźni, bo kobiety architektek w tamtym czasie nie było, o tych rzeczach specjalnie nie myśleli. Miejskie inżynierki były pionierkami, ale w XX wieku, kiedy pojawił się kryzys mieszkaniowy, zwłaszcza po I wojnie światowej, starano się opracować racjonalne budownictwo dla osób słabiej uposażonych czy też biedniejszych i to racjonalne budownictwo powstawało rękami komunalnymi, najczęściej w krajach Europy, nie tylko zachodniej, także w Polsce, rękami tych samorządów budowane, projektowane przez architektów, którzy zaczęli o wiele bardziej racjonalnie podchodzić do projektowania, wychodzili od wnętrza na zewnątrz. Patrzyli na przyzwyczajenia, dość przywołać tutaj tą kuchnię frankfurcką, o której piszę w artykule, kuchnię frankfurcką zaprojektowaną przez jedną z pierwszych architektek, Margaret Schwitzli-Hocki, która notabene jeszcze żyła potem bardzo długo, bo żyła 103 lata i miała okazję potem jeszcze wielokrotnie zajmować się architekturą mieszkaniową, architekturą komunalną, socjalną i tak dalej. Zaprojektowała kuchnię w oparciu o tayloryzm, czyli taki bardzo nie tyle zautomatyzowany, co zracjonalizowany sposób produkcji, ale też wsparł się własnymi badaniami. Ona chodziła z miarą i ze stoperem za gospodyniami domowymi po to, żeby sprawdzić, jak one pracują, czego im potrzeba, gdzie są zbędne ruchy wykonywane przez nie podczas gotowania. Ona sama nie gotowała. Ona pochodziła z burżuazyjnej rodziny, weszła do tej kuchni, żeby sprawdzić, jak to wygląda i zracjonalizowała to rzeczywiście. Czasami być może zbyt automatyczny jest ten sposób, który zaproponowała, to jej też zarzucano, ale opierała się też o kuchnie, czy to okrętowe, czy też wagonów restauracyjnych, które już taki zracjonalizowany system ze względu na małą powierzchnię miały. I potem te kuchnie w formie takich właśnie wydłużonych prostokątów z dobrze oświetlonymi blatami, schowkami, pojemnikami, składanymi elementami, tam nawet była składana deska do prasowania, dobrze doświetlona oknem, które znajdowało się w pobliżu, były powtarzane w takiej czy innej formie, ale bardzo podobnej w wielu mieszkaniach na całym świecie, także w Polsce i sprawdzały się jako kuchnie, które służyły przygotowaniu posiłków i tego rodzaju badań prowadzonych przez różne instytucje, waluty w różnych krajach było potem bardzo dużo, a to, że potem normatywy często były zbyt restrykcyjne, zbyt wyśrubowane, wynikało często z decyzji politycznych i ekonomicznych. Po prostu przychodziła władza i mówi, nie, no tak nie możemy robić, prawda? Trzeba wybudować tyle, a tyle mieszkań w tym roku. Zmniejszamy metraże, usuwamy udogodnienia i tak te wszystkie dobre pomysły potem często się wulgaryzowały albo znikały. Skutkiem czego też te normatywy potem były traktowane trochę jako takie zło konieczne, podczas gdy u zarania tego rodzaju rozwiązań było bardzo dużo dobrych idei i pomysłów, które warto cały czas mieć z tyłu głowy, projektując, będąc odpowiedzialnym deweloperem i odpowiedzialnym architektem.
Wspominasz o tym ruchu w swoim artykule i w tym samym artykule piszesz też, że odejście od tych narzuconych norm niekoniecznie jest dobrym pomysłem. Nawet ten przepis o minimalnej powierzchni mieszkania często się obchodzi dzisiaj, sprzedając mikrokawalerki, które nie są mieszkaniami, tylko są lokalami użytkowymi. Jakie pułapki niesie ze sobą taka pełna swoboda budowania?
Pułapek jest mnóstwo, bo w ten sposób zyskujemy, a właściwie nie zyskujemy, bo trudno mówić tutaj o zysku, tylko dostajemy mieszkania niefunkcjonalne albo mieszkania, które będzie trudno potem przekształcić stosownie do zmieniających się potrzeb użytkowników, czy też kolejnych nabywców tych lokali, które obecnie są na rynku. Tak naprawdę, wyrzucając te obostrzenia i normatywy, obchodząc je nieładnie, w kreatywny sposób, wyrzucamy do kosza ponad 100 lat gromadzenia wiedzy i doświadczeń, które sprawiły, że nawet przy niewielkich metrażach, a to odgrywa dużą rolę tutaj, mieszkania mogą być funkcjonalne, mogą być sympatyczne, mogą być przyjazne użytkownikom, mogą być tym miejscem, czego doświadczyliśmy podczas pandemii. Nie będzie miejscem opresyjnym, z którego chcemy uciekać, tylko takim miejscem, w którym chcemy przebywać, możemy pracować, możemy z domownikami prowadzić wspólne życie, nie przeszkadzając sobie za bardzo.
Które z tych norm, które już się lekko zakurzyły i niekoniecznie są stosowane, powinny być przywrócone do łask, tak żeby mieszkańcom domów, mieszkań i osiedli żyło się jak najlepiej?
Te normatywy, które mieliśmy, wyrzucane były po kolei, tak mniej więcej od lat 90. Wcześniej była mowa o tym, ile może mieć minimalnie takie, a nie inne pomieszczenie, łazienka, kuchnia, jaką powinna mieć szerokość, jakie powinny być też relacje między powierzchniami poszczególnych elementów mieszkania, czyli na przykład korytarzem, a sypialniami, tak żeby ten korytarz nie był zbyt duży, a sypialnia za mała i tak dalej, i tak dalej. Były też tego rodzaju rozporządzenia branżowe, które mówiły o tym, w jakiej odległości od ściany, czy też od okna powinny znajdować się drzwi, tak żeby można było do danego pokoju wstawić konkretne meble. To wszystko zostało niejako wyrzucone do kosza i teraz tak na dobrą sprawę dyktuje tutaj nam porządek pieniądz, czyli potrzeba zrealizowania jak największej liczby mieszkań na jak najmniejszej powierzchni. Przez to uzyskujemy mieszkania często bardzo niefunkcjonalne lub nawet niezdrowe.
Właśnie, takie niefunkcjonalne mieszkania czasami pojawiają się chociażby w sieci jako zrzuty ekranów, chociażby właśnie zrzutem mieszkań, w którym korytarz zajmuje połowę powierzchni. Przetaczają się przez media i przez media społecznościowe również zażarte dyskusje. Jest to też powód do śmiechu momentami, ale tak finalnie te mieszkania także znajdują swoich nabywców. Czy zatem, jeśli tak, to dlaczego powinno się mieć na uwadze te normy i komfort przyszłych mieszkańców? Czy właściwie rynek jest tak rozgrzany, że nie ma żadnego znaczenia, co budujemy?
Wygląda na to, że rynek rzeczywiście jest bardzo rozgrzany w tej chwili. Poza tym, jeżeli mówimy o tym, że tego rodzaju substandard zyskuje nabywców, zadajmy sobie pytanie, w jakiej cenie on jest finalnie sprzedawany, bo tym deweloperzy raczej się nie chwalą. Te substandardowe, śmieszne mieszkania, które często widzimy w sieci, one bardzo długo często czekają na nabywcę, ale zawsze finalnie pojawi się ten nabywca inwestycyjny, bo przypominam, że w tej chwili mieszkania traktowane są jako lokata kapitału i to nawet nie jako lokata pod wynajem, tylko lokata z perspektywą sprzedaży tych metrów za rok, za dwa, za o wiele wyższą cenę. Tak więc jesteśmy zakładnikami tego bardzo patologicznego systemu, który ma miejsce w Polsce, tej nadpodaży mieszkań na sprzedaż, niewystarczającej ilości mieszkań na wynajem, ponieważ ci, którzy kupują masowo mieszkania na wynajem, często nie myślą o tym, jaka jest funkcja tych mieszkań, ale są też tacy, którzy myślą perspektywicznie, wiedzą, że zostaną z tymi mieszkaniami kupowanymi masowo na przykład dziesięciolecia i będą je potem wynajmować i od tego, jaka jest funkcja i funkcjonalność tych lokali, zależeć będzie, czy znajdą szybko najemcę, czy też nie. kiedy sytuacja się bardziej unormuje. To jest bardzo krótkowzroczne myślenie, myślenie doraźnym zyskiem, a pamiętajmy, że mieszkania projektuje się nie na dziś, nie na jutro, tylko na naprawdę pokolenia. Tutaj takim przykładem, który cały czas gdzieś tam powinien kołatać z tyłu głowy, jest przyjęcie bardzo wyśrubowanych, bardzo ograniczonych normatywów w czasach Władysława Gomułki, tak zwane budownictwo oszczędnościowe wdrożone po 1961 roku, które dostarczyło nam wielu mieszkań, które już wtedy, to mówiono, były za małe, w związku z tym też często niefunkcjonalne. Przypominam ciemne kuchnie, które wtedy były substandardem, w tej chwili aneks kuchenny wcale nim nie jest, w każdym razie w powszechnym odbiorze, a być powinien. No i te mieszkania do dzisiaj zajmowane przez znaczną część Polaków ujawniają swoje wady. One tylko dlatego tych wad mają mniej, że w mieszkaniu pierwotnie przewidzianym dla 4 czy 3 osób, bo tak mówiły normatywy M3, M4, M3, czyli mieszkanie dla 3 osób o powierzchni maksymalnej 38 metrów, czy też mieszkanie M4 o powierzchni maksymalnej 48 metrów, obecnie są zamieszkiwane przez 1 bądź 2 osoby i w związku z tym są znacznie bardziej funkcjonalne niż to miało miejsce wtedy.
Myślę, że warto też dodać, że już na rynku najmu dzisiaj widać, że faktycznie mieszkania, które są o gorszym standardzie, które nie spełniają podstawowych wymagań, bardzo trudno się wynajmują. Wystarczył kryzys związany z pandemią i najemcy mogą sobie wybierać, gdzie chcą zamieszkać i nie jest już tak łatwo wynająć każde mieszkanie. Już nie ma castingów. Niewykluczone też, że w przypadku odsprzedaży, jeśli ktoś kupuje mieszkanie inwestycyjne, również może być z tym problem za jakiś czas. Również klienci będą coraz bardziej wybredni, a to z kolei powinno też dać do myślenia deweloperom, architektom, którzy w tej chwili zabierają się za projektowanie kolejnych osiedli. Zachęcam do przeczytania całego tekstu Jakuba Głazła, Liczy się wymiar, tam trochę aspektów historycznych, będziemy wiedzieli skąd się to wszystko wzięło, a wszystko to w najnowszym 2 numerze magazynu Lighthouse, który przypominam można nabyć w Empiku, ale można też wejść na stronę magazynlighthouse.otodom.pl i stamtąd zamówić ten magazyn na skrzynkę mailową w postaci PDF-a. Bardzo dziękuję za artykuł, bardzo ciekawy i za dzisiejszą rozmowę. Do zobaczenia, do usłyszenia.
Wielkie dzięki w takim razie. Wszystkiego dobrego.